słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i nie włożę mojej ręki do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł pomimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mojego boku. Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Pierwszego dnia tygodnia, to znaczy tego dnia, w którym Jezus ukazuje się jako zmartwychwstały Marii Magdaleny o poranku, która przychodzi z tą wiadomością do uczniów, a wieczorem, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, przychodzi do uczniów Jezus, tam gdzie przebywają, za zamkniętymi drzwiami, i pozdrawia ich. I przy tym pokazuje ręce i bok, rany, które poniósł w swojej misji. To jest znak rozpoznawczy Chrystusa. Jego życiową misją była misja miłosierdzia. Tak jak od początku Bóg towarzyszył swoim ludziom, których stworzył, od początku, gdy tylko wpadli w zagrożenie życia. Historia miłosierdzia Boga, miłosierdzia, które przybiera różne formy, to historia najpierw czynów, a potem uczuć i słów. Najpierw czynów. W wielu miejscach natchnionych tekstów Bóg objawia się jako miłosierny, gdzie w ogóle nie pada wyraz miłosierdzia, ani rzeczownik, ani przymiotniki, ani czasowniki. Pierwszy raz Bóg objawia się jako miłosierny w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Tam po raz pierwszy, gdy człowiek odciął się od Niego i chciał być jak Bóg bez Boga, i doprowadził do degradacji środowisko życia i siebie samego, i stał się nagi, czyli stał się niczym, i poznał to, i był bezradny i bezbronny. Wtedy, jak mówi to opowiadanie, Bóg nie skończył z nim wspólnej historii. I to jest podstawowy czyn miłosierdzia. Adam i Ewa, pierwsi ludzie, sami zerwali z Nim, ze swoim Stwórcą. I historia tutaj powinna się skończyć. Oni sami ją skończyli. Dlaczego ta historia idzie dalej? idzie dalej dlatego, że ten, który był obrażony, ten, wobec którego zawinili, pochyla się nad nimi z miłosierdziem. W jaki sposób? Nie chroni ich od skutków tego, co zrobili. Spada na nich to, co wywołali, ale nie zginą. Bóg nie pozwala zginąć pierwszym ludziom, kiedy sami wywołali na siebie lawinę zagłady przez grzech, który polegał na tym, że odcięli się od Stwórcy. Chcieli być bogami bez Niego, a to jest niemożliwe. Zagrozili fundamentom swojego istnienia, ale Bóg nie pozwolił im zginąć. Nie pozwolił, aby zagłada dopełniła się na nich. I to jest fundament miłosierdzia. Gdy Bóg Stwórca zobaczył, co się dzieje z Jego stworzeniem do Niego podobnym, co przez swoje decyzje wywołali na siebie, staje się od tego momentu Bogiem Zbawcą. I cała dalsza historia w Biblii od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę to historia Boga z ludźmi jako ratującego, czyli zbawiającego życie. Tych, którzy na to nie zasłużyli, bo sami wywołują na siebie zagładę. Ale ten, kto nie pozwala drugiemu zginąć, mimo że tamten wywołał na siebie zagładę przez swoje życiowe decyzje, przez swój styl życia, okazuje mu miłosierdzie. To pierwsze doświadczenie miłosiernego Boga, który miał Izrael w swojej historii. I dlatego takie opowiadanie, cofając się aż do początku wszystkich ludzi, ułożyli na początek, żeby towarzyszył im miłosierny Bóg, bo od tego zależy życie i przeżycie na tej ziemi, od miłosierdzia. Historia tam, gdzie powinna się skończyć, zaczyna się na nowo, dlatego że Bóg pochyla się miłosiernie nad ludźmi. Jak bardzo ludzie potrzebują tego miłosierdzia w każdym miejscu świata i w każdym czasie historii. I właśnie tu jest najgłębszy sens i znaczenie religii, czyli więzi z Bogiem. Religia, więź ze Stwórcą nigdy nie zniknie z historii świata, chociaż tyle razy pokazuje się w tak wielkim kryzysie z różnych powodów. Bo nie zniknie nigdy z ludzkiego życia potrzeba miłosierdzia. I dlatego nie musimy się bać, że na ziemi nie będzie już żadnego wierzącego człowieka, szukającego miłosierdzia. Często do tego nie chcemy się przyznać, bo to nie jest sprawa na publiczne debaty. Jak ktoś potrzebuje miłosierdzia w swoim życiu i za co i nad czym. Tego nie mówi się publicznie. We wszelkich publicznych programach, dyskusjach, szołach opowiada się często o swoim życiu. To nie jest miejsce na miłosierdzie. To jest miejsce tylko na pokaz. Sprzedaje się cierpienie ludzi, ale nie pochyla się nad miłosierdziem nad tym. I nie dokonuje się uleczenia, bo to dokonuje się zupełnie gdzie indziej i w inny sposób. Dlatego Jezus, gdy spotyka uczniów wieczorem owego dnia i pokazuje im znaki miłosierdzia na sobie, bo przebite ręce i jego rana po przebitym sercu na krzyżu, która już wygląda na ranę zmartwychwstałą, zarówno na rękach, jak i na boku, czyli zwycięstwa życia nad śmiercią, przekazuje im misję swojego całego życia. I w ogóle misja całej historii Boga z ludźmi, która w Jezusie się spełniła, misję miłosierdzia. Słyszymy w tej Ewangelii po pozdrowieniu, pokój wam, mówi, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I potem tchnął na nich, mówiąc, weźcie Ducha Świętego, czyli Ducha Boga. Ich duch nie wystarcza na tę misję. Muszą mieć w sobie Ducha Boga. Ducha kogoś spoza ziemi. Kogoś, kto stworzył wszystko. To taką mocą mogą jedynie uratować ludzi. I dalej mówi im, czym ma być ich życie. którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Ich misją jako uczniów Jezusa na tej ziemi ma być misja uwalniania ludzi ze skrępowania winy, z niewolnictwa winy, ale nie dokonuje się to mocą ludzi, chociaż ludzie mają to wykonać. To jest kolejny przykład na to, jak Bóg posyła swoich ludzi i daje im zadania ponadludzkie. Jak może człowiek przebaczyć grzech? Tylko Bóg może. To prawda. I dlatego Bóg własną mocą i własnym pomysłem nie może przebaczyć grzechu. Jeśli tego spróbuje, zawiedzie. Ma przebaczać i ma nieść przebaczenie Boga, mocą Jego Ducha. I dlatego tacy ludzie muszą być z Bogiem powiązani. Muszą oddychać Jego oddechem, bo słowo duch w języku natchnionym Biblii może oznaczać również powiew i oddech. Coś, co nie jest widzialne, ale jest mocniejsze od wszystkiego, co widzialne. I naprawdę zmienia widzialne życie. Niewidzialna moc tchnienia Boga w tym świecie, tchnienia Stwórcy, który znowu ożywia swoje stworzenie. Izrael słyszał pierwszy raz i doświadczył na sobie takiego Boga. I to jest podstawowy wizerunek Boga. Jego ikona podstawowa w historii ich religii. W 34 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy stoją jeszcze pod Synajem i kiedy po raz pierwszy Bóg objawił im instrukcję na życie, żeby w tym często niebezpiecznym świecie naprawdę szli ścieżką życia, a nie śmierci. I jednym z tych dokumentów podstawowych na życie wtedy był Dekalog, 10 słów Boga, czego unikać, za czym iść. I gdy zaraz, zanim jeszcze otrzymali ten Dekalog od Mojżesza, w opowiadaniu Księgi Wyjścia już zdradzili Boga, lepiąc sobie cielca i czcząc Boga pod obrazami, które były zabronione. I Mojżesz roztrzaskał z gniewem te tablice. To był początek przymierza Izraela z Bogiem. Roztrzaskane tablice przymierza. Czyli więź roztrzaskana przez gniew Mojżesza na zdradę Izraela. Ich historia poszła dalej dlatego, że Bóg zawołał Mojżesza jeszcze raz na tę górę, w 34 rozdziale, i kazał mu jeszcze raz napisać na nowych tablicach to samo. I wówczas padła deklaracja, którą zapamiętali na zawsze, ze strony Boga. Jak tam czytamy, w wersetach 6 i 7, 34 rozdziału, przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, ale nie pozostawiający bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do 3. i 4. pokolenia. Tysiączne pokolenia łaski Boga przeciwko 3., 4. pokoleniu skutków grzechu. To proporcje Boga i Jego podstawowa wola wobec ludzi. Wola przebaczania i pochylania się z miłosierdziem. Pada tyle określeń ze strony Boga. Miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Przede wszystkim wierność. Kiedy oni są Bogu niewierni, ich historia może toczyć się dalej, a oni zachowują swoje życie, bo wierny jest Bóg. Miłosierny Bóg jest wierny samemu sobie zatem. Oni nie są wierni. I to nie ze względu na nich ostatecznie Bóg zachowuje ich przy życiu, ale jest wierny samemu sobie, bo jest Bogiem miłosiernym, który nie może patrzeć na cierpienie ludzi. A dzisiaj, czy miłosierdzie pod różnymi postaciami wierności, lojalności, współodczuwania, pomocą, czy jest cechą pożądaną. Pożądaną, żeby być skutecznym w życiu. W życiu gospodarczym, politycznym, finansowym. Ten, kto okazuje miłosierdzie, nie jest skuteczny. Trzeba bez miłosierdzia przebijać się do przodu. I to przynosi efekt. A Bóg stawia siebie ze swoimi ranami przebitych rąk i przebitego boku jako tego, który się przebił naprawdę. Bo przebił się przez śmierć. Wszyscy ci mocni niemiłosierni w historii świata, którym się wydaje, że przez niemiłosierdzie mogą naprawdę zdobywać świat i panować nad wszystkim, nie przechodzą przez śmierć do zmartwychwstania. A ten, który był miłosierny w swoim całym życiu i jak tu w tej Ewangelii mówi, to misja całego jego życia. Pochylanie się z miłosierdziem nad tymi, którzy są winni. I tę misję daje swoim uczniom, żeby tak byli obecni w świecie. Jeżeli nie będą mocą Bożego Ducha tak obecni wśród ludzi, nie będą potrzebni. I mogą się użalać, że świat ich nie potrzebuje. Wielu rzeczy ich nie potrzebuje, którymi się często zajmują. Ale tej misji nikt za nich nie wykona. Bo to jest misja samego Boga. A za Niego nikt nie może odpuścić grzechów. Więc jeśli uczniom Jezusa Bóg daje tę moc odpuszczania, i to nie dzieje się tylko w sakramencie pokuty, to dzieje się wszędzie tam, gdzie jeden drugiemu pomoże dojść do jego Stwórcy i poprosić o przebaczenie, aby odpuszczone mu były grzechy i uwolnione jego życie. Bo największym ciężarem życia i największym skrępowaniem życia jest wina, którą się nosi, której nie można nikomu objawiać i od kogo nie można uzyskać przebaczenia. To się chowa głęboko w sobie i ukrywa przed ludźmi, bo to sprawa między człowiekiem a Bogiem. Bóg często przekazuje to miłosierdzie przez ludzi, ale to nie jest sprawa międzyludzka. To jest sprawa między Bogiem i człowiekiem, którego Bóg stworzył na swoje podobieństwo. Dlatego tak rezonuje ten dźwięk dzisiaj i w każdej epoce historii ludzi miłosierdzie. Potrzeba miłosierdzia, żeby uwalniać życie, kiedy wycieka życie z powodu ciężaru zła i winy. Tej misji nikt uczniom Boga, uczniom Chrystusa nie odbierze, bo nikt jej nie może mieć. Mają tylko Bóg i ci, którym to daje, których zobowiązuje nawet, żeby ją za Chrystusa nieśli. I w Dziejach Apostolskich słyszymy, jak to się działo. Nawet cień Piotra padający na ludzi był pochyleniem miłosiernego Boga w jego mocy uzdrawiania. To nie Piotr, to nie Paweł, to nie wszyscy inni uczniowie Boga, to Bóg poprzez nich. Jeśli o tym zapomną siebie, jak gwiazdorów apostolatu i ewangelizacji będą przedstawiać, będą niemocni i zawiodą wszystkich. Jeśli natomiast naprawdę wezmą Ducha Boga, Ducha Chrystusa, który tchnie wówczas pierwszego dnia po szabacie i tchnie w każdym miejscu i w każdym czasie swoich uczniów, swoim duchem, wtedy dzieje się prawdziwe zbawienie, bo zbawienie to miłosierdzie.